Dlaczego Platforma Obywatelska, a szerzej Koalicja Obywatelska, przegrywa z PiS-em? 51 parlamentarzystów KO napisało list do działaczy ugrupowania. Platforma Obywatelska zbyt mocno skręca w lewo. Czytamy w liście. Działacze PO krytykują też szefa Platformy, Borysa Budkę. Co dalej z Platformą Obywatelską? Czy Budkę zastąpi Radosław Sikorski? I czy to już koniec Platformy Obywatelskiej na polskiej scenie politycznej? O tym porozmawiamy dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Czekamy na wasze głosy, na wasze pytania, komentarze na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze i na Facebooku. Wasze tweety będą się pokazywać na naszym ekranie na bieżąco. Platforma Obywatelska zbyt mocno skręca w lewo, piszą posłowie w liście. No, jedne media piszą, że to jest list otwarty do działaczy, drugie media opisują go jako list do Borysa Budki, jako szefa Platformy. Czy twoim zdaniem to oznacza koniec Platformy jako takiej, podział Platformy, czy może jeszcze coś innego, czy zmianę władzy w Platformie?
Ewidentnie Platforma straciła swoją rolę jako taki główny nośnik systemu, bo przypominamy, że wcześniej z PSL-em ta stosunkowo nowa partia, bo zobaczcie, wszystkie inne partie, one mają swoje jasne korzenie PRL-owskie. Nie? Tutaj Dominik Tarczyński, taki no, jeden z młodszych posłów Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczyna taką narrację, że to jest partia założona przez tych służby specjalne, w domyśle komunistyczne służby specjalne, czyli w domyśle przez SB-ków, nie? Tak w szerokim pojęciu. Przypominam posłowi Tarczyńskiemu właśnie ten fakt, że wszystkie partie, wszyscy liderzy, ci tacy, którzy mają dzisiaj około 70 lat, to są twory Kiszczaka, twory Jaruzelskiego, twory tamtych czasów, twory PRL-u, można tak powiedzieć, i Okrągłego Stołu. Nie? Platforma Obywatelska akurat powstała trochę później. To jest, można powiedzieć,
2001 rok.
Taki nowotwór na polskiej scenie politycznej, w tym pozytywnym sensie, nie chorobowym teraz mówię, czyli jakaś nowe zjawisko, bo już myślę, że wtedy twórcy Okrągłego Stołu widzieli, że ten układ SLD, ta jakaś Unia Wolności, PSL i coś w rodzaju PiSu, czy tej jakiejś koalicji takiej konwencji tu świętej Katarzyny, że to się niebawem wyczerpie i że trzeba będzie Polakom pokazać nową jakość i wtedy została stworzona Platforma Obywatelska. Zapewne jeszcze pozwól ostatnie zdanie. Zapewne część działaczy tych założycielskich była pod wpływem służb specjalnych, no a część chyba nie. Tam na przykład marszałek
Płażyński
mówi, że on nic nie wiedział o tych rozmowach, no już się nie obroni, ale no tak zakładam, że
z generałem Gromosławem Czempińskim, byłem funkcjonariuszem pierwszego Departamentu Wywiadu Zagranicznego Służby Bezpieczeństwa PRL, który, tak jak wspomniałeś, w lipcu 2009 roku ujawnił w rozmowie z Dorotą Gawryluk na antenie Polsat News, że miał dość duży wpływ w tym, że powstała Platforma. Mogę powiedzieć, że odbyłem wtedy olbrzymią liczbę rozmów, a przede wszystkim musiałem przekonać Olechowskiego i Piskorskiego do pewnej koncepcji, którą później oni świetnie realizowali. Później potwierdził, że był osobą, która dała początek Platformie, uzupełniał później w wywiadach dla innych mediów. Nie było łatwo im wytłumaczyć, że mogą nadać nowy impet na scenie politycznej. Na koniec dodając skromnie, a potem, jak przystało na człowieka ze służb, nie rościłem sobie żadnych pretensji do tego, aby być członkiem partii albo działać. Ludzie ze służb nie powinni być w polityce. Później, tak jak przypomina m.in. portal OKO.press, Czempiński tam się lekko wycofał z tych słów, że nie, że on tylko rozmawiał,
że on taką
że wcale
ideę
nie był
ogólną,
założycielem Platformy. No widać, że te zeznania się są, można powiedzieć, sprzeczne, no ale jakiś impuls do powstania Platformy na pewno dał.
Poważny impuls ze służb specjalnych poszedł do powstania tej służby, ale przypominam, że wszystkie inne partie służby stworzyły partie, ale inne partie też zostały stworzone przez służby PRL-owskie, także tutaj...
Ale Prawo i Sprawiedliwość również?
Tutaj, no oczywiście, no przecież Jarosław Kaczyński sam powiedział: drodzy towarzysze, pamiętajcie, kto nam dał pierwsze miliony. Kto nam dał pieniądze na spółkę srebrną? I powiedział, no to towarzysz Kiszczak nam dał kasę za pomocą takich pseudoprywatyzacji tam jakiegoś ekspresu wieczornego czy czegoś tam. Tam Kiszczak porozdzielał, że Michnik dostanie to, Kaczyński dostanie to, Korwin dostanie to i tak dalej. No i to tak mniej więcej ta konstrukcja okrągłego stołu sobie trwała. Także jeśli mówić, że Platforma jest tworem służb specjalnych, to stosunkowo nowym. Mamy starsze twory, jak Prawo i Sprawiedliwość i różne inne te partie okrągło stołowe. Ja mówiłem, że takie próby zbudowania jakiegoś takiego zderzaka, takiego jakiegoś nowego otwarcia, no to po Platformie Obywatelskiej już kilkakrotnie widzieliśmy. To Kukiz miał być tą nadzieją Polaków. Pamiętacie, chyba około 20% w wyborach prezydenckich, czyli no, wynik no, dający możliwość stworzenia partii. Zobaczcie, dzisiaj już...
PiS i Platforma... Ten sam rok rejestracji.
Rozpłynęło, no tak, ale PiS, no to jest wcześniej porozumienie Centrum Jarosława.
Ale to też Kongres Liberalno-Demokratyczny.
No tak, także to oczywiście, że
protoplastą Platformy
Obywatelskiej. W tym mieszaniu, w tej dzieży okrągłostołowej, nie? Dzieża to takie, nie wiem, czy ludzie już wiedzą, młodzi, nie? To takie duże naczynie, w której, no albo duże ilości ciasta, chleb niekiedy tam się rozrabiało, nie? Że tutaj się tam miesza w tym i tam nie ma z czego mieszać, to są w kółko ci sami ludzie, tylko w różnych odsłonach. Tak przy okazji przypomnę, że Eunika akurat pracę licencjacką pisała z właśnie początków Platformy Obywatelskiej, stąd tam, że tak powiem...
Ale nie była to laurka Platformy, no niestety.
No nie, tylko mówię, że no dużo wiesz i masz tam przygotowanie już od wielu lat w tej dziedzinie, o której dzisiaj rozmawiamy, także dzisiaj postaramy sobie takie tło polityczne i przyszłość polityczną narysować przed Polską, przed nami także. Wróćmy, żeby porządkować dyskusję. Wszystkie partie polityczne w Polsce tego głównego nurtu są stworzone przez służby specjalne. Przecież chyba nikt nie wierzy, że sukces Hołowni, gdzie on teraz jest na drugim miejscu po PiS-ie, to się z jego jakiegoś talentu takiego, no, czy dziennikarskiego, czy jakiejś charyzmy, jakieś, nie wiem, objawienia się wzięły, nie? Czyli tak samo jak została stworzona Platforma Obywatelska, tak samo został stworzony ruch Hołowni. Wcześniej była próba stworzenia właśnie w ten sposób ruchu Kukiza. No nic z tego ogólnie nie wyszło, co nie znaczy, że część ludzi angażujących się w te projekty, czy nawet przywódcy tych projektów, naprawdę są szczerymi ludźmi, którzy nie zdają sobie nawet sprawy często. No może tam przywódcy to trochę więcej powinni sobie zdawać sprawy, ale spora część takich działaczy oddolnych, którzy mówią: o, nowy ruch, teraz się zapiszemy, będzie tam nowa jakość w polityce, oni tam szczerze w to wierzą. No i na tym służby specjalne budują. No przecież agentów to oni tylu nie mają, żeby obsadzić tam wszystkie stanowiska. Potrzeba jakichś fantastów, jakichś ideowców, jakichś no takich pożytecznych idiotów, tak no mówmy niekiedy otwarcie sobie. Także oni to wykorzystują, taką energię społeczną i zapotrzebowanie na wreszcie prawdziwą, taką obywatelską partię. I stąd mamy te nowotwory, które się pojawiają na scenie politycznej, ale ta scena jest zdominowana przez PRL, przez twórców PRL-u, poprzez no, dwa takie główne czynniki. Oprócz oczywiście samych służb specjalnych, nie? To o agenturze nie mówię, bo się na tym za dużo nie znam, ale dwa inne czynniki, no to już się akurat dobrze znam. Po pierwsze, media. Po pierwsze, ścisła kontrola mediów. Nie? To było założenie okrągłego stołu. Dlatego Kiszczak bardzo precyzyjnie powiedział, ty dostaniesz najwyższy czas. Ty dostaniesz gazetę wyborczą, nie? No bo to tak, trzeba, że największa, nie? Ty dostaniesz najwyższy czas. Ty to czy tamto, nie? I oczywiście telewizja zawsze była w rękach PZPR-u, nie? Zobaczcie, że tutaj wszystko, wolne wybory i tak dalej, a szefem telewizji był Urban. Nie? Jeden z takich największych kłamców okrągłego PRL-u i tego czasu przed okrągłym stołem. Nie? Także pierwszy czynnik, który konserwuje układ okrągłostołowy, to są media. I dlatego Kaczyński i Wiakurski przejął kontrolę mediów. A drugi czynnik to jest Kościół rzymskokatolicki. To są biskupi Kościoła rzymskokatolickiego, którzy w 1950 roku weszli już w kolaborację z Sowietami i tę kolaborację do dzisiaj mniej więcej realizują. A przy okrągłym stole to oni odegrali kluczową rolę. To oni zorganizowali, można powiedzieć, zaprosili właśnie przedstawicieli zarówno tej tak zwanej demokratycznej opozycji, o których profesor Zybertowicz powiedział, że to, jak to pan tak ładnie ujął, że to tam ci oficerowie służb wysłali swoich TV, czy jakoś tak. No tam można sobie ten cytat znaleźć, może nam nasza służba techniczna pokaże ten cytat profesora Zybertowicza. On tam miał kłopoty z tego powodu, ale myślę, że bardzo trafnie ujął ten element. Drugim elementem była właśnie hierarchia, czyli biskupi Kościoła rzymskokatolickiego. Zobaczcie, nie doczekaliśmy się lustracji praktycznie biskupów Kościoła rzymskokatolickiego. I ja poproszę teraz, żebyście nie mówili, że to ja tam, czy nie myśleli, że to ja jakoś nadaję na Kościół katolicki. Poproszę teraz cytat z księdza profesora Kobylińskiego, który właśnie powiedział nam z jednej strony o komunizacji Watykanu, ale z drugiej strony powiedział o lustracji Kościoła rzymskokatolickiego. No wcześniej ksiądz Isakowicz-Zaleski o tym bardzo dużo mówił, no ale ksiądz Isakowicz-Zaleski no to jest takim, powiedzmy, jakby to powiedzieć, nie wszyscy mu ufają, no bo nie jest taki ostry i tam różne takie wypowiedzi. Ksiądz profesor Kobyliński jest takim profesorem bardzo zrównoważonym, jeśli chodzi o ton wypowiedzi, o nieangażowanie się zbyt mocno po żadnej ze stron tam sporu politycznego. No zobaczcie, jak on przedstawia zarówno komunizację Kościoła katolickiego ogólnie, jak też właśnie sprawę lustracji biskupów katolickich w Polsce.
Może tylko jedna uwaga, gdy chodzi o pastora Chojeckiego. Otóż z perspektywy Rzymu, z perspektywy Watykanu, nasze polskie spory o lustrację, o ewentualną współpracę księży, zakonników czy biskupów ze Służbą Bezpieczeństwa czy z Urzędem Bezpieczeństwa, to wszystko niestety nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ dla katolików lewicujących, dla bardzo silnego nurtu w Kościele katolickim o charakterze lewicowo-liberalnym, mówiąc tak kolokwialnie, marksizm, komunizm, to są całkiem dobre zjawiska. No wystarczy podać przykład wypowiedzi bodajże sprzed 2 lat arcybiskupa Sorondo, to jest przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. No on stwierdził w wypowiedzi publicznej, że dzisiaj, gdy chodzi o świat, najpełniej wciela w życie zasady katolickiej nauki społecznej Chińska Republika Ludowa. Mamy jakąś fascynację właśnie Chinami czy partią komunistyczną w Chinach. No, będzie duża część myślicieli katolickich, hierarchów w Kościele katolickim, którzy są społecznie, filozoficznie ukąszeni przez Hegla czy zarażeni marksizmem. W związku z tym także dzisiaj, gdy chodzi o najwyższe władze Kościoła katolickiego, nasze polskie spory o lustrację nie mają żadnego znaczenia. Wystarczy podać przykład raportu, który był wysłany do Rzymu w roku 2007 przez Konferencję Episkopatu Polski. Wówczas właśnie było udokumentowanych bodajże 19 przypadków potwierdzonej współpracy polskich biskupów z komunistycznymi służbami specjalnymi. No i w odpowiedzi z Watykanu przyszła odpowiedź, że Stolica Apostolska nie widzi w tym żadnego problemu i że składa wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim polskim biskupom za dobrą pracę także w okresie Polski Ludowej.
Mówiliśmy o profesorze Andrzeju Zybertowiczu, który za słowa został pozwany przez 36 byłych opozycjonistów. Podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami, powiedział na spotkaniu z młodzieżą.
No, bardzo ładnie ujął to profesor Zybertowicz, oczywiście w swoim takim no, zaczepnym, ironicznym, żartobliwym tonie. To pokazuje no, błysk tego intelektu wielkiego i dlatego no, tak został od razu zaatakowany przez różnych ludzi za to, że powiedział no, prawdę, no co tu dużo ukrywać.
Jarosław Kaczyński, mówiłeś o tym, a to jego wypowiedzi, musicie pamiętać, że myśmy to wszystko to kupili, to w czasie, kiedy rządzili komuniści. Jest to wypowiedź stenogramy podsłuchu z 2007 lipca 2018 roku.
Chodziło o majątek spółki Srebrna,
Wyborczej.
Czyli początek PC, początek PiSu, jeśli chodzi o korzenie ekonomiczne, skąd ta partia w ogóle, bo każda formacja, każde działanie musi mieć jakieś zaplecze ekonomiczne. No i Jarosław Kaczyński powiedział, że to w czasach komunizmu zostało im przekazane to zaplecze ekonomiczne. Także wszystkie partie łącznie z PiSem są stworzone przez służby specjalne towarzysza Kiszczaka. No to już mamy za sobą, także ten zarzut przeciwko Platformie, no tam pisowcy będą dzisiaj go tam pewnie grzać, no ale to jest taki obosieczny, umówmy się, zarzut. Powiedziałem, że cały system PRL-u, tego BIS, czyli trzeciej RP, zbudowany jest na trzech filarach. No służby specjalne komunistyczne, media, które są bardzo silnie chronione, no i Kościół rzymskokatolicki, czyli biskupi zdrajcy, którzy weszli we współpracę z komunistami. Nie? Ten układ w miarę bez szwanku funkcjonował no już funkcjonuje już kilkadziesiąt lat. Tu internet trochę zaburzył, ale nie do końca. Dlatego Platforma Obywatelska, i tutaj pochwała dla Platformy, ona próbowała po ucieczce Tuska, no bo to trzeba jasno powiedzieć, że Tusk uciekł z Polski, nie? Zostawił już Polskę, zostawił tą formację, która przecież rządziła ładnych parę lat, ile to tam już nie pamiętam, ale długo, w cholerę, jak mówił Marian Kowalski swego czasu, rządziła długo, Tusk uciekł i zostawił, można powiedzieć, bezkrólewie w Platformie Obywatelskiej, bo nie jakąś taką kobicinę, która tam trzeba było ją ustawiać, w którą stronę ma iść, jak Bidena mniej więcej, nie? Tak, nie pamiętam, jak on się tam nazywa, ale mniejsza z tym. No i później już było tylko gorzej, jeśli po tej pani jeszcze może można mówić, że było gorzej, nie? Tusk uciekł i ta formacja została bez lidera. Ja Tuska nie lubiłem, jeśli chodzi o te jego wypowiedzi, to była dla mnie jakaś kompromitacja, połączenie złego smaku, złego stylu z kłamstwem, nie? Dlatego do mnie on tam nie przemawiał, ale rzeczywiście no, jakoś tę partię prowadził i wielu ludzi tego Tuska słuchało, nie? Niezależnie od właśnie tego typu oceny osobistej jego działalności. Platforma Obywatelska, moim zdaniem, od tamtego czasu porzucona już przez, można powiedzieć, takich tych akuszerów Okrągłego Stołu, bo już w momencie zwycięstwa PiSu Platforma stała się niepotrzebna. Ona może sobie tam istnieć, może sobie pokrzykiwać. Część ludzi Platformy próbuje coś zrobić z tym, co się dzieje, nie? Ale moim zdaniem te próby są dość takie, jakby to powiedzieć, nieskuteczne. Na pewno ten zwrot w kierunku młodego pokolenia, to rozpoznanie roli internetu, no to Platforma ma na plus, nie? To oni tam działają, nie? W internecie próbują tam jakieś forum młodych zakładać, Instytut Obywatelski, to też tam robi jakieś szkolenia dla młodych o takie różne tam rzeczy. No, ciekawą rzeczą w Platformie Obywatelskiej jest ten odcięcie się od Kościoła katolickiego. Przecież przypominam, że była to bardzo katolicka katolicka partia swego czasu. Tam był i raś polityk, i raś ksiądz jakiś tam katolicki, tak? Dobrze mówię to nazwisko? Dobrze zapamiętałem? Jeśli nie, no to mnie poprawcie, ale... Tak jeździli na rekolekcje do Krakowa, do tego kardynała Dziwisza, bo to on był, można powiedzieć, takim głównym no, jakimś kontaktem na Kościół katolicki Platformy Obywatelskiej. Tam jeszcze tacy księża nowocześni, jak ksiądz Sowa też się udzielali i tak dalej. I można tu powiedzieć, że Platforma się od tego odcięła. Ostatnio gościliśmy tutaj jednego z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej z Katowic, szefa Instytutu Obywatelskiego. I on powiedział wyraźnie, że już koniec tych rekolekcji w Krakowie. Czyli Platforma, i tu mówię, duży plus stawiam Platformie, jako chyba... No, tam Lewica, no to tam wiecie, że oni tak mówią, że są przeciwko Kościołowi, ale konkordat kto podpisał? Towarzysz lewicowy, SLD-owski, komunista, Kwaśniewski. No, toż to taka ona tam antykatolicka. Także nie wierzcie w te bzdury. Zresztą teraz jasno poparli katolicką partię PiS bez żadnego, wiecie, nawet mrugnięcia, i to wszyscy tam, Platforma i inni, no, mają im to za złe. Czyli Platforma Obywatelska, można powiedzieć, w tym momencie szuka swojego drugiego życia. Bo pytałaś, co będzie. Czy Platforma upadnie? Czy no, coś się tu zmieni, nie? Jeśli by została w tych porzucona tak przez Tuska i by sobie tam gniła pod budką, nie? No to by już, to bym powiedział, że upadła. Ale pojawiają się tam jacyś ludzie, nie?
Ale kto?
Ale kto? No jacyś ludzie. Przed chwilą wymieniłem szefa struktur w Katowicach, nie? Ale tutaj pani Kluzik-Rostkowska, ona zdaje się stoi na czele tej inicjatywy, tego listu. Ona jest przecież PiSuwa, czy jak to tak powiedzieć?
Kiedyś.
No ona była szefem kampanii prezydenckiej 2010 Jarosława Kaczyńskiego. No to właśnie Kluzik-Rostkowska. No żebyście pamiętali, że to nie jest, wiecie, tam jakaś osoba z SLD, czy od Zandberga, czy nie wiadomo skąd. To jest osoba wytypowana przez Jarosława Kaczyńskiego na szefa najważniejszej kampanii politycznej, wyborczej w historii, można powiedzieć, tego ugrupowania. No to cieszyła się ogromnym zaufaniem Kaczora, nie? Ta Kluzik-Rostkowska. No to ona oczywiście później tam przeszła do Platformy, jak zresztą wielu PiSu,
no jak? PiSowców.
PiSowców. I no dzisiaj jest jako Platforma, no ale jakoś tam ideowe korzenie, no to ona ma katolicko-konserwatywne, nie? No i teraz w Platformie, można powiedzieć, jest taki ferment, czyli taka dyskusja bardzo poważna, w którą stronę ten bajzel ma zmierzać. Czyli mówię, jeśli wybiorą właściwie w tym momencie, to być może uzyskają drugie życie na scenie politycznej. Jeśli dalej będą szli tym dryfem i jeszcze się nawzajem naparzać, to zejdą ze sceny politycznej, zaraz ich wyprzedzi Lewica, a być może i Konfederacja.
Ale co to znaczy, jeśli wybiorą właściwie?
No, to widzisz, no też chcesz, żebym ja za darmo tu Platformie mówił wszystko? No to niech tam przyjdą, niech poproszą. Nie, no,
tak jak piszą parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, PO zbyt mocno skręca w lewo. Mhm. Czyli co, mają skręcić w prawo, rzeczywiście, żeby wrócić do rządu?
No taki jest wydźwięk tego listu. Rzeczywiście... Platforma chyba popełniła dwa takie błędy. Po pierwsze, uwierzyła w swoją propagandę. Uwierzyła w propagandę taką proeuropejską. Wiecie, te parady Szumana, tutaj te flagi europejskie, że to wszystko da zwycięstwo, że Polacy już są tacy jak społeczeństwo zachodniej części Unii Europejskiej. A to jest nieprawda. No i tu się wywalili, że tak powiem, potknęli o własne nogi. Drugim jakimś takim, czyli taki zachwyt Unią Europejską. Nie? Drugi taki czynnik, który jest z nim ściśle związany, to było wprowadzenie tych nowinek obyczajowych i takie jasne stanięcie po stronie lobby LGBT. Nie?
Ale to już jest jakby matecznik lewicy, czyli...
Właśnie, no to właśnie o tym mówię, że dwa...
Że nie oni, działa.
Oni nie docenili... że społeczeństwo polskie, ono jest rzeczywiście wpatrzone w Zachód, ono chce zachodniego stylu życia, ono chce zachodnich pieniędzy, ono nawet nie jest katolickie w środku, ono nie jest wysoce moralne w środku, ale jest przyzwyczajone do uroczystości kościelnych, jest przyzwyczajone do pozy. Do pozerstwa. No właśnie, to jest mentalność pani Dulskiej, nie? To jest niestety spora część naszego społeczeństwa i to ci ludzie z początku XX wieku, którzy dbali o kondycję narodu polskiego, no to pokazywali właśnie to takie religijne zakłamanie i moralną obłudę sporej części mieszczaństwa, że to się mówi o drobno mieszczaństwa, tak zwanego. Platforma Obywatelska o tym zapomniała i że tak można powiedzieć, tak poszła z takim samą swoją propagandą, weszła w, można powiedzieć, ślepy zaułek. I teraz ludzie patrzą na te wyczyny platformersów i mówią, no ale to przecież SLD jest bardziej konserwatywne. Przecież towarzysz Miller, jak wyjdzie i powie, no to on nie będzie tu udawał jakiś, wiecie, nie wiadomo czego, tylko on tam będzie w miarę racjonalnie mówił, tak konserwatywnie, tak, wiecie, rozumicie i tak dalej, nie? Czyli Platforma w tym odchyle lewackim, a przypominam, że to powstała jako partia konserwatywna. Platforma szła do pierwszych wyborów, tych, o których pisałaś w licencjacie, razem zresztą z UPR-em. To wtedy był rozkaz w UPR-ze, żeby głosować na Platformę. To Marian Kowalski to mówił, jak to się rozegrało. I tu rzeczywiście jakieś dziwne naciski, które można by łączyć ze służbami specjalnymi, były. Nie? I tam zdaje się jakieś 10. miejsce, czy ostatnie miejsce. Już nie pamiętam w tych wyborach, jakie tam kandydaci UPR-u mieli, ale Korwin-Mikke poparł założenie Platformy Obywatelskiej. Tylko że wtedy to miała być taka konserwatywno-liberalna partia, czyli z jednej strony konserwatyzm obyczajowy, właśnie ten, o którym mówię, że polskie społeczeństwo jest do tego, że tak powiem, przyzwyczajone jak do procesji Bożego Ciała, nie? Że to takie zwyczaje są i nie można tutaj zbyt radykalnie, że tak powiem, dokonywać zmiany, jeśli chce się mieć posłuch tam jakiegoś większościowego elektoratu. A z drugiej strony właśnie ten ukłon w kierunku tych środowisk LGBT, który spowodował, że ten, a dokończę tego zdanie, że tu miał być konserwatyzm obyczajowy, a liberalizm gospodarczy.
Podatki.
Niższe podatki. Nie? Oni tam tych podatków nie obniżyli.
Nie obniżyli. Prawo i Sprawiedliwość w rządzie swoim więcej
Zyta
obniżyło
Gilowska, Zyta Gilowska,
niż Platforma,
niestety już nieżyjąca, która przeszła z Platformy do PiSu, to rzeczywiście minimalnie, no powiedzmy, już nie będę minima, obniżyła te podatki. To była jedyna taka sytuacja, czyli ona, zobaczcie, wychodziła...
Bardziej niż Platforma.
Tak, ona wyszła z Platformy, bo ona była za te gospodarcze elementy Platformy odpowiedzialna wtedy. Porzuciła Platformę na rzecz PiSu i rzeczywiście obniżyła podatki. No PiS się chwali, że to on. No tutaj Platforma też by mogła, że tak powiem, kopytka podstawić do podkucia, że ona, że tak powiem, też brała w tym udział. Czyli miała to być formacja, która będzie przynajmniej udawała konserwatyzm obyczajowy, a będzie dokonywała reformy gospodarki, żeby Polakom żyło się lepiej, żebyśmy płacili mniejsze podatki, a więcej zarabiali przez to i żeby gospodarka poszła do przodu. Platforma niewiele zrobiła w sprawie gospodarki, a odwróciła się od wartości konserwatywno-liberalnych, znaczy konserwatywnych, przepraszam, czyli stała się niepotrzebnym tworem. Nikt nie rozumie Platformy Obywatelskiej. No i ci autorzy tego listu, no mówią, to kim my jesteśmy? Czy my jesteśmy od Zandberga? Czy my mamy jakąś swoją tożsamość? No i się pytają, no. I to jest słuszne pytanie. Dzisiaj, jeśli Platforma sobie, jeszcze raz powiem, dobrze odpowie na to pytanie, to być może wróci do gry. To być może wróci do gry.
Jarosław Gowin... Też taki, można powiedzieć, konserwatywne skrzydło Platformy już nie jest w Platformie od jakiegoś czasu, jest w Zjednoczonej Prawicy i trudno szukać w Platformie tych jakichś pozostałości konserwatywnych, ale ten list 51 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że są tam jeszcze jacyś ludzie, którzy przynajmniej chcą się odwoływać do tych konserwatywnych wartości, czy są konserwatystami, czy po prostu widzą w tym jakiś wyborczy interes. To jest już inne pytanie. Poparcie dla PiS-u deklaruje w najnowszym sondażu publikowanym przez Newsweek ponad 35% respondentów. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe. A jeśli chodzi o... Na drugim miejscu w sondażu znajduje się Polska 2050, a nie Platforma Obywatelska.
A, no to o tym
Ruch mówiłem. Szymona Hołowni. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, mógłby liczyć na prawie 20% oddanych głosów. Jest to również wzrost i jest to zwiększona przewaga nad Koalicją Obywatelską. Największe ugrupowanie opozycyjne w Sejmie, czyli Koalicja Obywatelska, odnotowało spadek deklarowanego poparcia o prawie 1,5 punktów procentowych.
Platforma Obywatelska, żeby rzeczywiście zagrozić PiS-owi, nie powinna się dystansować od jego tych zaklęć, za pomocą których Prawo i Sprawiedliwość dociera do Polaków. Czyli mówi, że to są tacy bogobojni, wiecie, oni kochają katolickie śluby, niektórzy nawet biorą po dwa, żeby, że tak powiem, umocnić swoje przywiązanie do wiary katolickiej. I to wszystko się dzieje. Tu biskup Jędraszewski błogosławi, a jak trzeba, to ksiądz Tadeusz Rydzyk i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj na wojnę z Kościołem katolickim, no to możemy sobie pozwolić my, środowisko Idź Pod Prąd, czy raczej Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, czy projektu Mega Kościół. Tu my mówimy jasno, że Kościół katolicki to jest szkodliwy twór na ciele narodu polskiego i prowadzi Polskę do zguby, zarówno w tym wymiarze metafizycznym, w wymiarze duchowym, że prowadzi Polaków do piekła, a Polaków jako państwo, czyli w tym wymiarze materialnym, prowadzi do ruiny, tak jak podczas tego okresu, który poprzedził zabory. Łacina, Pierzyna, Dziecina, to właśnie były katolickie rządy dusz nad polską inteligencją i skończyły się zaborami, skończyły się utratą państwa polskiego. Partia polityczna, która chce wygrać wybory, no to musi być troszkę, że tak powiem, jakby to powiedzieć, bardziej wyrafinowana, czy musi bardziej udawać. Bo teraz mówimy o polityce jako działaniu realnym. Tu profesor Zybertowicz wyróżniał, że w polityce, to zresztą nie on tam wymyślił, no ale on taki wykład kiedyś raczył tu wygłosić w naszym środowisku, mówił, że w polityce mamy dwa takie wymiary. Pierwszy, ten wymiar, który no, najczęściej się podaje, no to jest ten wymiar ideowy, nie? Czyli co głosi dana partia, jakie wartości i tak dalej, i tak dalej. Ale ten wymiar, on, można powiedzieć, sam w sobie nie ma wielkiego znaczenia. Inaczej mówiąc, profesor Zybertowicz powiedział, że prawda zwycięża nie bez oręża, nie? Że nie można wygrać jakiejś wojny, nie mając mechanizmów, nie mając środków, nie mając odpowiednich narzędzi do wygrania tej wojny. Czyli możesz mieć rację, możesz mówić prawdę, ale kogo to obchodzi? Nie? Czyli drugi wymiar polityki, no to jest ta właśnie kuchnia polityczna, to jest ta sprawność w pozyskaniu wyborców, sprawność w pozyskaniu wyborców. I tu rzeczywiście w tej kuchni politycznej bardzo często działają oszustwa, a przynajmniej tak zwane półprawdy. Przypominam ostatnio taką naprawdę dziwną w sensie szczerości wypowiedź Andrzeja Sośnierza. Nie wiem, czy ją pamiętasz. Jakie miałaś wrażenia, kiedy usłyszałaś, jak na naszej antenie poseł Andrzej Sośnierz mówi o tym, że no, że kłamie, że jako polityk kłamie. Tak się poprawił trochę. Myślę, że prawdziwie, że nie, że kłamie w takim sensie, że mówi totalne nieprawdy, tylko że nie kiedy, choć mógłby powiedzieć prawdę, to milczy, nie? Że na tym polega to jego kłamstwo. Jak odebrałaś tę wypowiedź no, znanego polityka obozu rządzącego, no oczywiście krytykującego obóz rządzący, ale jedno z bardziej zbarwnych postaci Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że za chwilę będziemy mogli pokazać tę wypowiedź Andrzeja Sośnierza, Wić pod prąd. Była rzeczywiście niezwykła ta wypowiedź dla naszej telewizji, ponieważ no, pokazywała w pewnym momencie jakieś kulisy życia politycznego, że czasami no, posłowie nie mówią do końca wszystkiego, tak? Ale i to można, tak jak Andrzej Sośnierz powiedział, nazwać w pewnym sensie jakimś kłamstwem, no ale też z drugiej strony nie zawsze trzeba wszystko mówić ludziom, ponieważ nie zawsze wszystkie informacje są potrzebne.
O właśnie, teraz dotknęłaś bardzo ważnego aspektu naszego życia politycznego czy życia obywatelskiego, mówiąc precyzyjnie. Czy Polacy są gotowi naprawdę? Czy Polacy są przygotowani w jakiś sposób na usłyszenie i przede wszystkim rozumienie prawdy? Jak państwo myślicie? To jest pytanie no, o nasze być albo nie być. To jest to, czy tam Platforma się podniesie, czy się nie podniesie, czy będzie PiS, czy Zandberg, czy jakaś związek między Kaczyńskim a Zandbergiem, czy jeszcze co innego. To już tam jest trochę, że tak powiem, to są owoce, jakieś takie zewnętrzne znaki. A nam chodzi o korzenie. Jak myślicie państwo? Czy Polacy są dzisiaj przygotowani na prawdę? Czy Polacy chcą prawdy? Czy Polacy są w stanie zrozumieć prawdę o państwie, o geopolityce, o wartościach? No, bardzo jestem ciekaw. No, proszę o kilka odpowiedzi na czacie. Co wy myślicie? Czy Polacy są dzisiaj gotowi na prawdę?
W międzyczasie mamy głosy od naszych widzów. Krzysiek, Platforma przegrywa, bo nie chce, a raczej ma zakaz robienia czegokolwiek, by wygrać. Wystarczyłoby regularnie wytykać PiS-owi to wszystko, co wytyka, iść pod prąd. I przy ich możliwościach medialnych jest to banalne. Jak się odniesiesz do takiej tezy, że Platforma, czy może kierownictwo Platformy nie chce wygrać, przynajmniej nie chce wygrać teraz?
To jest ten element służb, nie? Jakie są rozkazy. Nie? I nie chcę deprecjonować tego elementu, ale że tu niewiele mamy dowodów, no to tak trudno będzie nam długo rozmawiać o tym, nie? No bo tak, a to wszystko służby i tak dalej. Nie? Tu zresztą profesor Zybertowicz, zresztą, który badał te służby, tam brał udział w weryfikacji tych ubeków różnych, w różnych tych formacjach, no mówił, że służby są, tak, służby robią różne złe rzeczy, ale służby nie są wszechmocne. I o tym trzeba pamiętać, że jeszcze oprócz służb potrzebne jest jakieś zaplecze, jakaś świadomość obywatelska. Także ja bym bardziej pokazał inny aspekt słabości Platformy Obywatelskiej. Kto jest wodzem Platformy Obywatelskiej? Czy ktoś wie?
No i ten bo temat był Tusk, też no właśnie, poruszają działacze ci.
Bo jak był Tusk, no to było wiadomo. Taki, śmaki, Pinokio z długim nosem, pokraczny, Donald ma na imię, no to już, no później Trump, no ale dobra, ale to w Stanach to tego, ale w Polsce Donald, nie? No takie wszystko na nie, a jednak był jakimś tym liderem, nie? I prowadził tę formację. Nikt nie miał wątpliwości, kto rządzi Platformą. No Tusk, znaczy w tym sensie takim organizacyjnym, bo nie mówię, kto rządził za sceną, nie? A teraz kto rządzi Platformą? No Budka. No to dowcip by był, nie? To jest bezchołowie, bezkrólestwo, nie? Znaczy czas bezkrólewia, nie? Platforma, zresztą to nie tylko jest Platforma, ale też inne formacje polityczne pozbawione są wyrazistych przywódców. Nie ma, tak jak to się mówi takim językiem troszeczkę tu już bliskim do biblijnego, charyzmatycznych, czyli takich obdarowanych jakimiś zdolnościami czy przywódczymi, czy tam elektryzowania tłumów, czy czegoś tam innego. Nie ma charyzmatycznych przywódców. No pokażcie mi charyzmatycznego przywódcę w Platformie Obywatelskiej. Oni naprawdę łowią na bezrybiu. No bo teraz Radek Sikorski ma być tym charyzmatycznym przywódcą. No.
Tak, o tym ludzie, mówi poseł Platformy Ireneusz Rasie w rozmowie z RMF FM, że jego zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym liderem PO niż obecny Borys Budka.
Może byłby i lepszym, ale do charyzmatycznego przywódcy, za którym pójdą Polacy, to naprawdę mu daleko. Nazwisko ma dobre. nie? Ale reszta to już tam rzeczy... No jeszcze też żona jest też wpływowa. No
Józef
to też
Midor
plus.
Pyta, co sądzicie, jak oceniacie szansę na stworzenie jakiegoś nowego bytu politycznego przez Komorowskiego?
Nie. No, o takich rzeczach to bardzo bym prosił. No, nie mówmy byty polityczne. Nie. No, Komorowski jest passé, on tam coś będzie chciał powiedzieć, tak jak tam Kwaśniewski teraz dokonał małżeństwa, Zandberg, Lewica, czy sam jak towarzysz Kaczyński, nie? To on powiedział, że on był swatką tego, no, dla wielu cudzołożnego jednak związku z obu stron zresztą. Zresztą, bo tu i o cudzołóstwo, tu tacy katolickcy prawilniści i cała tam opozycja z kolei lewicę o cudzołóstwo oskarża. Także tu myślę, że to z tego to mogą wyjść tylko tego typu projekty. Nie? To nic poważnego dla Polaków, bo dla mnie cały czas to pytanie i tu czekam na wasze odpowiedzi. Jak myślicie, czy naród polski, polskie społeczeństwo, jak ktoś woli, jest przygotowane naprawdę?
I
to pytanie chcę, żeby dzisiaj u naszych widzów krążyło. Nie? Dlatego tak mi się spodobała ta inicjatywa posła Sośnierza i tam dwójki jeszcze innych posłów.
Polskie sprawy,
bo oni powiedzieli, nam nie chodzi o władzę, nam nie chodzi o spółki Skarbu Państwa. Teraz dzisiaj ten pan Jagiełło odchodzi z banku tego PKO, BP, czy jak się tam nazywa? 10 baniek. Przytulił. Wyobrażacie sobie państwo, ile to jest 10 milionów złotych? Ile to jest pensji przeciętnego Polaka, który tam zarabia powiedzmy około 3000? Ile to jest pensji? Ile miesięcy musiałby przysłowiowy Nowak zarabiać na 10 milionów? Policzcie sobie to państwo w domu, nie? Takie zadanie maturalne i zobaczycie, że żyjemy w państwie feudalnym. Jakież to przymioty? Zresztą mianowany przez Platformę i PSL czy ZSL, nie wiem już tam dokładnie, człowiek posiada ten pan, że akurat tyle pieniędzy z budżetu, z naszych podatków musieliśmy mu zapłacić. Nie? Co on takiego zrobił? Jakie dobro narodowe przyniósł? Nie? Przyłączyła laskę do Polski? Nie słyszałem. Może jakąś laskę, ale nie Alaskę, nie? Także, no to już tu sobie możemy o tym kiedy indziej jeszcze pogdybać. Ale wracamy do braku przywódców. Platforma, ani żadna inna formacja polityczna nie ma charyzmatycznych przywódców. PiS ma Gomułkę i w tym sensie on jest sprawny, bo Gomułka tam jakoś służbami dobrze zarządzał, różnym haki i te sprawy. No także Jarosław Kaczyński jest bardziej przywódcą destrukcyjnym. On potrafi niszczyć, on potrafi dzielić, on potrafi skłócać. On potrafi czynić podłymi ludźmi za pomocą różnych haków i tak dalej. To wszystko umie, ale żeby ktoś tam chciał życie za Jarosława oddawać, który by czekał na jego przemówienie, jak tam kania na deszcz kolejny i tak dalej. I nie mówię o tym PZPR-owcu kani, tylko o takim grzybie, która łaknie dżdżu. No to już chyba nikt tam tych wypocin Kaczyńskiego to już nie słucha. Wcześniej obiecywał nam prawdę o Smoleńsku i ukaranie niewinnych, no już ile warte są te jego obietnice, no to już każdy wie. Czyli Polska nie ma przywódców.
Andrzej Sośnierz i jego wypowiedź na temat właśnie mówienia prawdy. Prosimy fragment wywiadu z posłem Polskich Spraw i wracamy za chwilę.
Prawo i Sprawiedliwość stało się partią socjalistyczną. No, pan Zandberg to nawet chyba bardziej między socjalizmem a komunizmem gdzieś tam dryfuje, ale on jest przynajmniej szczery w swoim tutaj wystąpieniu. Tak, on szczerze powiedział, tak, jesteśmy za federalizacją i to się ceni, przynajmniej znamy jego poglądy. Nie zgadzam się z nimi totalnie, no ale wolę jasny pogląd niż czasem tą hipokryzję, takie udawanie, że jesteśmy gdzie indziej. No jak widać, wszystko na sprzedaż. Z jednej i z drugiej strony. Więc gromkie ideologizowanie, a potem się okazuje, że jednak inaczej, że tam się też znajdują przyjaciele. No jest to niesmaczny sojusz, biorąc pod uwagę to, co było mówione wcześniej, jakie psy wieszano na lewicy, jaka lewica wieszała na Prawo i Sprawiedliwości, a naraz tutaj się to wszystko dzięki lewicy uratował się rząd Zjednoczonej Prawicy. No, czy polityka musi tak obrzydliwie wyglądać? No nie wiem. Dlatego też i nie wstąpiliśmy do żadnego innego klubu. Chcemy stworzyć, czasami powiedzieć trochę prawdy, bo też dylemat, czy w ogóle w polityce da się mówić prawdę, czy cały czas trzeba coś zawijać i kłamać. No póki co mi osobiście udaje się niewiele kłamać, albo prawie w ogóle, co najwyżej coś przemilczę, jeśli to jest rodzajem kłamstwa, no to takie kłamstwo czasem uprawiam, że nie wszystko powiem. Natomiast jest to trudne, ale może by w końcu zacząć mówić trochę prawdy temu biednemu narodowi, który ciągle wierzy, że tam jakaś prawda za wszystkimi wypowiedziami się kryje, a czasami są małe, małostkowe interesy. Ten handel tutaj, który się teraz odbył, no pokazał dużą hipokryzję.
Całość tego wywiadu na naszym kanale polecam serdecznie.
Tak, to jest, mówię, jakaś taka chwila prawdy, jeśli chodzi o polską politykę. Chwila prawdy i słuchałem z otwartymi oczami. Wow, polski polityk parlamentarny, jeszcze do niedawna w koalicji rządzącej, mówi tak szczerze o praktyce politycznej Polski. O praktyce politycznej Polski, o skali zakłamania, że on już ma dosyć tego, nie? I że dzisiaj jego misją jest powiedzenie Polakom, już nie wiem, czy będę rządził, nie wiem, czy będę w jakiej koalicji, nie wiem, czy znowu kiedyś będę miał wpływ na Ministerstwo Zdrowia, bo to lekarz od spraw związanych z kasami chorych i tak dalej. Ale chcę Polakom powiedzieć trochę prawdy, bo naród na to zasługuje. No, byłem bardzo ujęty tą szczerością i można powiedzieć takiej gotowością zapłacenia ceny za prawdę u posła Andrzeja Sośnierza. Także no, pierwszy raz słyszałem coś takiego od funkcjonującego polityka, a nie komentatora sceny politycznej. To są dwie różne rzeczy.
Mamy już odpowiedzi na twoje pytania.
No właśnie, jestem ciekaw.
Grażyna Tomaszewska. Myślę, że większość Polaków boi się prawdy, bo to przeszkodziłoby tej większości uczciwie żyć. Cwaniactwo jest prostsze i łatwiejsze.
Mm-hmm. Tak, Polacy boją się prawdy. Polacy, mówimy o pewnych trendach statystycznych, nie chcą prawdy. Dlatego partia polityczna, tak jak my, Ruch 11 listopada, która chce mówić Polakom prawdę, no to może liczyć na tam jakieś 0,5% i to przy bardzo wspaniałych wiatrach historii, o tak powiem, nie? Także to jest praktycznie bez szans, stąd trzeba wziąć pod uwagę i to nasi widzowie, mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć albo już rozumiecie, że polityka w tym głównym nurcie, to nie jest mówienie prawdy. Ci ludzie nie mówią prawdy i nawet nie mogą powiedzieć prawdy, bo gdyby powiedzieli prawdę, to zostaliby odrzuceni, wypluci przez Polaków, nie? Także stąd oni, że tak powiem, żeby rządzić, no to oni tam bajają i różne takie rzeczy im mówią. Pytanie tylko jest zawsze o skalę kłamstwa i o, można powiedzieć, kierunek kłamstwa. Czy oni, że tak powiem, biorą układ, jaki jest, zakłamany komunistyczno-katolicki i teraz prowadzą gdzieś troszeczkę wyżej w kierunku prawdy, czy jeszcze zacementowują ten układ zakłamania, ciemnoty, podziałów, skłócenia Polaków. Nie? To jest pytanie dzisiaj. Nie, kto, to nie jest układ zero-jedynkowy, że ci są dobrzy, ci źli, ci kłamią, a ci mówią prawdę. Nie. Tu jest, kto Polaków poprowadzi troszeczkę bardziej w kierunku prawdy. To tylko o to się dzisiaj bijemy w tym polskim Sejmie. Tam naprawdę to w ogóle nie ma co liczyć. Tam jest tylko, czy ktoś zrobi kroczek we właściwym kierunku. I dlatego ja czekam. Pamiętacie, jak była kampania Dudy ostatnia, nie? Co on obiecywał Polakom? Ktoś jeszcze to pamięta?
Właśnie koalicję polskich spraw, zdaje się.
Obiecywał koalicję polskich spraw, że jak wygra, to on zbuduje platformę, gdzie Polacy zaczną ze sobą rozmawiać o Polsce. Polacy z różnych opcji, nie? To jest moje marzenie, to jest mój ideał, który starałem się w UPR-ze wprowadzić, dlatego do koalicji z PiS-em prowadziłem UPR, później Widź pod prąd i tak dalej. Zbudować platformę, żeby uczciwi Polacy mogli ze sobą rozmawiać, nie? I niech to będzie na razie Platforma Kulawa. Niech to będzie nawet Platforma Obywatelska.
Nomen, omen. Powiedział, że pastor będzie budować platformę.
Nie, absolutnie nie. Chodzi mi o to, pamiętacie, jak mówiłem tutaj, no ile to tam było, rok temu, niecałe, nie? Gdzieś tam, nie wiem, czerwiec czy lipiec, lipiec chyba bardziej, bo tam przed drugą turą chyba on obiecał. Wtedy też Bartosz Józwiak, obecny szef UPR-u, też właśnie na to liczył, no powiedział, poczekam tam, nie wiem, 2 tygodnie czy coś, no to już się nie doczekał nic, żadnego zaproszenia, żadnej dyskusji, bo idea jest taka, że mamy zgniłe elity okrągłostołowe, czyli jeszcze komunistyczne, z rodowodem komunistycznym. I tutaj jest i Korwin-Mikke, i Kaczyński, i Macierewicz, i wielu, wielu innych. Nie? I teraz oni, można powiedzieć, we własnym sosie gotują się od 30 lat. Nie? Hop, siup, zmiana dup, albo Wańka, wstańka. Coraz nowa twarz przychodzi, czyli odczeka, na przykład nowa twarz Bronisław Komorowski. Wchodzę do polityki. Czysta dziewica orleańska, nie, noworodek, że tak powiem, i tak dalej, już nie będę kontynuował, nie? Przecież Dziadyga ile tu funkcjonowała już, że tak w polityce i był marszałkiem Sejmu i prezydentem i tak dalej, nowa twarz nagle się pojawia, nie? Czyli nie ma skąd. Ci ludzie wymierają, starzeją się, gnuśnieją, głupieją, tetryczeją, a nie ma nowego powiewu na scenie politycznej, bo chyba za taki powiew prezydenta Dudę nikt nie uznaje. To już nawet najbardziej życzliwi ludzie mówią, że to jest prezydent, który nic nie robi. Przecież to taki, że zniknął w cieniu mgły, czy coś jakoś tam, takie naśmiewali się z niego parę dni temu.
Taki
artykuł, ale czekaj, bo jeszcze tylko dokończę. I teraz, kto otworzy, można powiedzieć, polską politykę na ludzi spoza okrągłego stołu, to ten wygra Polskę. Nie zrobi tego Hołownia, to już wiemy. Nie zrobił tego Kukiz, to już wiemy. Czy zrobił, nie zrobił tego Duda, to już wiemy, bo obiecał, a zrobił jak zwykle, nie? Dlatego mówię, jeśli by Platforma wróciła do tych swoich przynajmniej ideowych korzeni i spróbowała jeszcze raz to robić, a to może by się coś tutaj urodziło. To może by się coś urodziło. Nie wiem co, nie mówię. Ale to jest jedyny kierunek, gdzie można by próbować nie tylko myśleć, bo tam o jednej czy drugiej partii, tylko to jest kierunek, który jest kluczowy dla przyszłości Polski. Żeby w młodym pokoleniu zbudować zainteresowanie Polską i dać młodym liderom politycznym mądrość polityczną. No, ja ze swojej strony dodam. I kręgosłup duchowo-moralny. I kręgosłup duchowo-moralny. Bo inaczej będą mieć tych zegarków jak Nowak.
Pytanie, czy Platforma, czy działacze Platformy, którzy zostali po 2010 roku w ugrupowaniu, którego szef Donald Tusk oddał śledztwo smoleńskie Rosjanom, już nie rozstrzygając
sprawy zamachu, czy
dokładnie,
nie?
Dokładnie, ale no, zrezygnował z polskiego przewodnictwa, czy międzynarodowego przynajmniej przewodnictwa w tym śledztwie, oddał je Putinowi. Pytanie, czy tacy ludzie, czy taka nie. partia jest w stanie, no właśnie, wybrać
partia,
kogoś
no to
spoza
tam, wiecie, partie
okrągłego stołu?
Oczyszczają się z różnych tam skompromitowanych przywódców.
Zobaczcie, wiele rzeczy przeprosić i za wiele...
To jest z czasu Smoleńska.
No właśnie.
Dlatego to wskazanie na Sikorskiego jest durne, nie? No ale to już tam...
Mamy
ja
głosy od widzów. Rafał Bąk, PO i PiS moim zdaniem zagoniły się w kozi róg. PO nie rozliczyło PiSu, PiS nie rozliczył PO i teraz są tak zagmatwani w aferę, że wszyscy się boją być przy władzy, bo musi się to skończyć totalitaryzmem.
No i tu było pytanie, czy to jest czas na jakąś nową formację. Ciągle sobie zadaję to pytanie. Pamiętacie, że parę lat temu no, rozpoczęliśmy próbę budowania takiej formacji już stricte politycznej, partii politycznej, ruch 11 listopada. No. W momencie, kiedy zaczęliśmy to robić, no to spadły na nas ogromne ataki, przeróżne, i służb, i niesłużb, i mediów. No to już tam nie będę wam dużo opowiadał, bo starzy nasi widzowie wiedzą, o co chodzi. Czyli widać, że tutaj jest jakiś strach w tych elitach okrągłego stołu, żeby nie powstał niezależny byt polityczny. Nie? Żeby coś spoza kontroli układu okrągłostołowego nie pojawiło się na scenie politycznej. Nie? Także z jednej strony no, odpowiedź jest tak, potrzeba. Nie? Ale z drugiej strony, kiedy mamy to doświadczenie, że no, nie udało nam się tego zrobić, pytanie, czy to by nie była znowu takie porywanie się z motyką na słońce, nie? Że tutaj trzeba system, bo to jest tak zwany atak frontalny na dużo silniejsze wojska wroga. Nie? Atak frontalny no, zwykle się przeprowadza, jeśli ma jakieś szanse powodzenia, nie? A kiedy nie, no, to próbuje się inną techniką prowadzić tę batalię. Nie? Dlatego myślę, że tu trzeba stosować dalej taktykę z obejścia jakąś. Nie? Czyli budować silne media. Tu właśnie telewizja Idź Pod Prąd. No, widzicie, że się ciągle rozwija. Na innych polach no, to tam, że tak powiem, na tym polu politycznym nie bardzo nam wyszło. Ale jeśli chodzi o rozwój telewizji, no to tam mniej więcej widzicie, co się dzieje. Tu trzeba budować świadomość społeczną, bo to, co to pytanie, które wam zadałem, Polacy nie są gotowi naprawdę. Czyli my, idąc z tą prawdą, idziemy w próżnię, trafiamy w próżnię, rozumiecie? Musielibyśmy zacząć kłamać, oszukiwać, udawać. To wtedy taniec z gwiazdami, pokazać goły policzek, nie? I tak dalej. Wtedy by ludzie do nas może i przyszli, i to też niekoniecznie, nie? A kiedy my mówimy nagą prawdę prosto w łeb, no to słucha nas, można powiedzieć, tylko elita narodu, no, tylko parę tam promili czy czegoś tam innego, nie? I tak zapewne będzie jeszcze długo no, pozostawać, nie? Czyli żeby Polacy przyjęli prawdę, to trzeba właśnie takich pozytywistów, jak pod koniec XIX wieku, którzy trafią gdzieś na dół do polskiej wsi, do małego miasteczka, pod strzechę, jak to się mówi, i zaniosą tam fundament prawdy, czyli Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Dopiero jeśli Polacy zaczną się zaczytywać w Nowym Testamencie Jezusa Chrystusa, i nie mówię Polacy w 100%, nie? Kiedy mówię Polacy, to mówię o 5%, nie? W tym kontekście, nie? Żeby zaczęli czytać najbardziej, można powiedzieć, takie odważne umysły Polski, żeby zaczęły czytać Nowy Testament. Ja nie mówię, że wszyscy się nawrócą, ale wszyscy zaczną myśleć w najważniejszych sprawach świata, bo to Bóg tu dał najważniejsze sprawy. Nie? I w ten sposób przygotujemy Polaków naprawdę. A no kto już wtedy zbuduje jakąś formację, czy odrodzona Platforma, czy odrodzony PiS, czy może UPR wróci do gry, czy ruch 11 listopada się odrodzi, no tego nie wiem i to jest mało ważne. Najważniejsze jest, żeby było do kogo mówić.
Odnośnie lektury, to oczywiście, jeżeli chcecie, możemy wam wysłać Nowy Testament. Piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl albo zajrzyjcie na idźpodprąd.pl/sklep. Tam znajdziecie egzemplarze Nowego Testamentu. Wysyłamy wam za darmo, płacicie tylko za koszt wysyłki. A ja chciałam zaprosić na krótką przerwę, a tak naprawdę na reklamę gazety Idź Pod Prąd, która już dostępna jest w kioskach. I wracamy za moment.
Aż 47% Polaków krytycznie ocenia działalność Kościoła katolickiego. Czy Polskę czeka narodowa apostazja? Czy jest alternatywa dla katolicyzmu? Debata w Idź Pod Prąd. W środku komiks Czas Apokalipsy. A także zwycięskie komiksy Challenge'u historycznego. Pastor Paweł Chojecki. Jak to się zaczęło? Historia Idź Pod Prąd. Redaktor Hanna Szen z Tajwanu. Widziane z Dalekiego Wschodu. Psycholog. Skąd zło w człowieku? Co odkryto, badając hitlerowskich zbrodniarzy? Nauka. Czy w czasopismach naukowych jest cenzura? Recenzja książki Ochrzcić diabła. Historia. Wieki temu i współcześnie. Piotr Setkowicz, autor książki Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji. 200. numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w Empikach, a także w sklepie Idź Pod Prąd.
Dziękujemy za wasze komentarze, pytania. Sławomir Olejniczak. Od pewnego czasu was słucham i oglądam. Jestem pod wrażeniem waszego obiektywizmu. Krytyka od prawa do lewa. Pozdrawiam.
No tak, no krytyka to jedno, ale musimy jeszcze budować coś konstruktywnego. Nie? Znaczy musimy pokazywać, jak wyjść z sytuacji. To jest czymś, czym się rzeczywiście chlubimy, że my pokazujemy, jak wyjść z tej sytuacji, że Polacy muszą się zacząć organizować w kościoły. W kościoły. Nie w partie polityczne, nie w jakieś koła gospodyń wiejskich i tak dalej. Bo tak, żeby nie było, że ja jestem gołosłowny i sobie tak coś wymyśliłem. Jak powstała Ameryka? Gdzie ci farmerzy, czyli chłopi amerykańscy, gdzie się zorganizowali? W Izbie Lordów? Czy gdzie? Może se zrobili armię i w obozy wojskowe się zorganizowali? Gdzie się Amerykanie zorganizowali? Przed odzyskaniem niepodległości. Pamiętacie? Zorganizowali się właśnie wokół Słowa Bożego, biblijnych przywódców, czyli pastorów, i w kościołach, tak, w biblijnych chrześcijańskich kościołach zorganizowali się, zostali uświadomieni politycznie, przygotowani też do stawienia czoła, czyli było wiadomo, kto się do czego nadaje, kto jest zdrajcą, kto jest cienki bolek, kto jest tylko w gębie mocny, a nigdy nic niczego nie zrobi. To wszystko w kościołach się sprawdziło. Kto wytrwa drugi marsz? Bo to zanim Amerykanie sięgnęli po wolność, 20 lat wcześniej, pastorzy wyszli, kaznodzieje wyszli do tych kolonii amerykańskich, no to głównie było nie tak dużo, bo dzisiaj jak sobie wyobrazimy całe Stany Zjednoczone, to będą by szli i szli, 20 lat to za mało. Tam było kilka stanów tutaj na wschodnim wybrzeżu. Przejść te Stany nie było tak trudno. Zorganizowali Amerykanów w kościoły, a potem zdobyli niepodległość. To jest nasz plan dla Polski.
A teraz przejdźmy może jeszcze na koniec do takiej ogólnej, do takiego ogólnego pytania, uwagi. Dlaczego w ogóle poświęcamy tyle czasu Platformie Obywatelskiej? Dlaczego, no, można powiedzieć, w jakiś sposób mówisz, co powinna zrobić?
Przez, nie wiem, 10 lat wspierałem Prawo i Sprawiedliwość. No przynajmniej, no tak gdzieś około.
A teraz będziesz wspierał
Marian
PO?
Kowalski. Poszukajcie mi, proszę, jak Marian Kowalski mówi o tej nerce. Tylko nie cały fragment, bo on jest dłuższy, ale jak mówi, jak myśmy chcieli wesprzeć PiS i Marian mówi, no co jeszcze mieliśmy wam dać? Nerkę, bo tam nerkę jest mi potrzebna, i tam o Pawle Chojeckim, jak mówi. Bardzo, bardzo proszę o ten fragment, żebyście zobaczyli, że tu ja nie jestem gołosłowny, nie. Tego ponad, myślę, no powiedzmy 10 lat wspieraliśmy PiS. Praktycznie chyba tak wiernego sojusznika jak my Prawo i Sprawiedliwość nie miało nigdy, bo myśmy nic nie chcieli w zamian. Wiesz, wszyscy inni to kupczyli, a daj mi miejsce w Radzie Miasta, a daj mi miejsce tam gdzieś w Radzie Nadzorczej, a daj mi jakąś kasę, nie. Myśmy nic nie chcieli. Myśmy chcieli wolnej Polski. I robiliśmy to rzeczywiście dla idei, nikt nam nie zarzuci. Niczym od PiS-u nie dostali niczego. Jedynie prokuratora, no to tam, to już wiecie, ale to może w dogrywce więcej na ten temat opowiem, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją. Bardzo ciekawe, zapraszam na 18. PiS się kompletnie zdegenerował. To jest już dzisiaj zdemoralizowana banda u władzy, żadna tam partia. Nie? No to trzeba szukać gdzieś indziej. Trzeba szukać wyjścia. I tu widać, że w klubie PiS też wrze. Przecież poseł Kołakowski, wczoraj go słyszeliście w dogrywce. No to już przecież se odszedł wcześniej. Tam chciało więcej odejść, ale stchórzyli. Nie? Teraz odszedł wcześniej profesor Maksymowicz, teraz poseł Sośnierz, czyli widzicie w tym, jak on się tam nazywa, w PiSie, też już wrze. Już tam ludzie odchodzą, bo już widzą, że to jest zdemoralizowana banda władzy, a nie żadna tam ideowa partia polityczna. Nie? No, przecież im też kibicujemy, przecież ich też zapraszamy, ale nie można powiedzieć, że w Platformie Obywatelskiej wszyscy są źli, wszyscy są zdrajcy i wszyscy są z LGBT i jeszcze im pawie pióra z dupy wystają, nie? Bo to by było kłamstwo, jakby ktoś tam powiedział. Przecież tam też są ludzie, z którymi warto rozmawiać. No i próbujemy po pierwsze znaleźć tych ludzi i ich zapraszamy, a po drugie no, próbujemy w drugą stronę jakoś wpłynąć na Platformę Obywatelską i na wszystkie inne. Przecież i z Konfederacją to samo robimy. Przecież posła Sośnierza Młodszego zapraszamy, no, żeby wpłynąć na Konfederację, na jej, że tak powiem, elektorat. Żeby z tego wszystkiego razem, nie w perspektywie najbliższych wyborów, bo to tam za krótka raczej perspektywa, ale w perspektywie kilku lat powstało forum, sieć ludzi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia, mają coś do zaoferowania, jeśli chodzi o debatę o Polsce. I żeby ci ludzie zaczęli ze sobą najpierw rozmawiać, a potem być może współpracować, a potem być może dokonają czegoś wielkiego.
Mamy już słowa Mariana Kowalskiego o prawie i sprawiedliwości. Prosimy teraz ten fragment nagrania sprzed laty i wracamy za chwilę.
Przed chwilą podałem przykład, że jak byliśmy jeszcze w UPR-ze z Pawłem Chojeckim i spore grono osób i UPR jeszcze startował w wyborach, no to cały UPR chciał wejść do PiS-u. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% 3 poparcia. Młodych, rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy? Że to była jasno prorynkowa partia, a PiS oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jednym z liderów był Paweł Chojecki, polski patriota, protestant. No to proszę pana, jak mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował i nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym, jak oni nie chcą gadać?
Tak jest.
Proszę pana, to my chcieliśmy. Mówimy, rozwiązujemy własną partię w cholerę. Niech biorą szyld i wie pan, co chcieliśmy za to? Niech pan zgadnie. Jedno jakieś tam cholera zasrane miejsce na końcu listy, jedno na cały kraj. A nie 10 rad nadzorczych. To co mieliśmy im jeszcze dać więcej? Nerki? Mi są potrzebne nerki, bo pracuję fizycznie, proszę pana. To oni biorą diety. Oni, proszę pana, przez 15 lat PiS bierze diety poselskie i dofinansowanie 14, proszę pana, ile oni tam biorą rocznie? No dużo, w cholerę. I proszę pana, co oni zrobili telewizję Republikę taką dziadowską? To takie dwie, co mogę sam zrobić w Lublinie. Że oni do 15 mówią, witamy na poranku z telewizją Republika. Do 15. To na to stać partię, która miała, proszę pana, rząd, która bierze diety, która jest dofinansowana z budżetu, że nie mają własnych mediów. No to co oni robią? Przecież ja im nie bronię. Oni mają narzędzia, oni mają możliwości. Oni mają kontakty w świecie, w Europarlamencie. Nie mają telewizji.
Nie jest PiS.
Co nie jest PiS?
Republika nie jest PiS.
No to nie jest też, nie, proszę pana, PSL-u, ani Palikota, no. No jak Sakiewicz siedzi i Wilczań, no to kto to jest?
Redaktor.
Masoni, Żydzi, proszę pana, mają określone sympatie polityczne. No to dlaczego PiS nie ma nawet tej telewizji Republika? Dlaczego? Proszę pana, dlaczego nie mają własnych mediów partia, która ma 15 lat, immunitety, furę pieniędzy? Niech pan mi da jednego eurodeputowanego, to ja panu zrobię porządne manifestacje. Proszę pana, każdy dostanie maila codziennie, co się dzieje w Polsce, a Chojecki zrobi taką telewizję, że cały dzień będzie oglądać i w nocy nie będzie wam się chciało spać. A tam jest gówno do oglądania.
Ale się wariant tu rozgrzał, no super, no aż miło słuchać. No jeszcze może tej telewizjiśmy do końca nie zrobili, ale jesteśmy na dobrej drodze, jak widzicie, no Marian prorok.
Jeśli pozwolisz, to przejdziemy do tego, o czym już zacząłeś mówić, czyli o twoim procesie karnym. Jesteś oskarżony przez prokuraturę rządu Prawa i Sprawiedliwości między innymi o obrazę prezydenta Dudy, a także o obrazę uczuć religijnych katolików. Prosimy teraz o krótkie wideo. Wolność słowa. Support pastor Chojecki. Dołącz do akcji. Już niebawem ten materiał na naszym kanale. Dziękujemy Weronice Machale za to wideo i dołączcie do akcji Support Pastor Chojecki. Możecie to zrobić na kilka sposobów, między innymi zrobić sobie zdjęcie z takim hashtagiem i wysłać na kontakt @idźpodprąd.pl albo po prostu publikować w sieci i podać dalej. Chciałam też wspomnieć, że już mamy angielską wersję filmu o pastorze Pawle Chojeckim. Kim jest pastor Chojecki z angielskim lektorem? Myślę, że dzisiaj pokażemy państwu pod koniec programu tę produkcję Szymona Żuka i będzie można ją wysyłać do angielskich mediów, do angielskich,
chyba na koniec, do amerykańskich raczej, ale
Okej.
Okay. Chyba jeszcze tego filmu nie mamy.
Mamy.
Tak, mamy. To pokazywa.
Jeśli reżyserka mówi, że mamy, no to znaczy, że mamy.
To super, bo wczoraj mówili, że nie zdąży. Ale się widać naprawdę spieli. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy naprawdę po nocach pracowali przy tym filmie i jak widzicie dalej pracują, żeby wersja angielska powstała. Wielki, wielki szacun i podziękowanie dla waszej pracy. To są ludzie często, których w telewizji nie widzicie przed kamerą, tak jak nas, ale którzy niekiedy nocami nawet wykonują codziennie dla was, no dla nas też, bardzo, bardzo ciężką pracę. Praca zespołowa z takimi ludźmi to jest dla mnie jeden z najwspanialszych przeżyć w moim życiu. Mam już tam prawie tam 60 lat, ale jeszcze nie, jeszcze trochę tam zostało. I to, co sobie cenię najbardziej, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi, to właśnie oddany, lojalny zespół i razem spalanie się dla Chrystusa, dla Jego wspaniałej sprawy dotarcia z ludźmi, z prawdą właśnie.
Dziękujemy też grupie tłumaczy, którzy tak szybko przetłumaczyli ten materiał. Wersja polska już jest na naszych Facebookach i na YouTubie, a wersja angielska niebawem będzie opublikowana. Ja chciałam jeszcze pokazać odnośnie naszych produkcji filmowych DVD z filmem Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza w reżyserii Marzeny Chojeckiej. Już to DVD mamy na stole w reżyserce. Mam nadzieję, że niedługo będzie dostępne również na naszym sklepie. W naszym sklepie idźpodprąd.com/sklep.
Mogę zobaczyć?
Dziękujemy bardzo.
To właśnie tuż przed programem.
Serdecznie Oldze Gaździe za przygotowanie i Michałowi Gębali za przygotowanie tego DVD i oczywiście całej ekipie, która ten film stworzyła. Może poprosiłabym teraz trailer filmu o Maksymilianie Jaroszu. Dzisiaj jest pierwsza rocznica jego śmierci.
Postanowili do końca walczyć o to, żeby nie zdradzać ojczyzny. Myśmy sobie przyrzekali, że nie ma odwrotu. Przyszli Sowieci w 1944 roku na nasz teren. Myśmy myśleli, witaliśmy ich nawet, że to oswobodziciele. Mobilizacja, ludzie szli do wojska, a później z wojska musieli uciekać, bo byli prześladowani, że AK-owcy, że oficerowie. I właśnie tym samym staliśmy się żołnierzami wyklętymi.
Nie szukali pana później?
No jak to nie szukali? Pewnie. Żołnierz normalny z frontu, zrobił się KBW, a ja jego bratem byłem, a ja bandyta. I on mnie szukał, a ja się broniłem i mogłem go zabić, albo on mnie. Od tamtej pory Laluś się ukrywał.
Gdyby był nieuczciwym człowiekiem, to by go ludzie już dawno sprzedali. Jak odchodził, to mówi, nie, ja się nie ujawnię, ja jeszcze mam dla kogo żyć.
Miała Polska biedę, z sąsiadami trzema, zabrali nam ziemię, krzyto, nie ma Polski, nie ma. A my wojowali w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce.
Widać, że czeka nas zadanie wychowania dla Polski znowu takich ludzi, nowego pokolenia takich ludzi, jak ci, którzy odeszli, którzy jeszcze są z nami, ale już mają po 90 kilka, po 100 lat, już jest ich niewielu. To będzie trudno, naprawdę dwudziestolecie międzywojenne to był cudowny czas, jeśli chodzi o rozbudzenie patriotyzmu w sercach Polaków. Dlatego tak dobrze egzamin z patriotyzmu zdaliśmy w czasie II wojny światowej. Dzisiaj musimy dołożyć jeszcze do tego komponent mądrości politycznej i siły duchowej. Jeśli to zrobimy, to rzeczywiście odzyskamy wolną Polskę i będziemy tutaj mogli żyć tak, jak będziemy chcieli, tak jak chcemy, a nie tak, jak nam będzie dyktował, że tak powiem, sąsiad ze wschodu, czy dzisiaj z zachodu. To jest wyzwanie. Niewielu już dzisiaj w to wierzy, ale no jeszcze są tacy.
Film DVD Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza, od dziś jest już dostępny w sklepie Idź Pod Prąd. Dziękuję za te informacje. Polecamy go serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz twórcom Marzenie Chojeckiej, Kordeli Chojeckiej, Weronice Machale, Rafałowi Wasilukowi, a także młodzieży z Fundacji Twój Ruch. I właśnie o tej młodzieży chciałam powiedzieć, tak jak ty mówiłeś, że musimy wychować młode pokolenie. My takie młode pokolenie wychowujemy. Między innymi działa ono w Fundacji Twój Ruch i można ich wspomóc. Jeżeli ktoś zapomniał przekazać 1% podatku na fundację właśnie Twój Ruch, do końca maja może to zrobić. Jest jeden warunek, trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego, czyli jeszcze raz ją wypełnić, zaznaczyć, że jest to korekta i oczywiście w rubryce dotyczącej 1% podatku wskazać numer KRS Fundacji Twój Ruch.
Czyli przepisać stare zeznanie, tylko zmienić tę rubrykę 1%.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy już wsparli Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Jeszcze chciałam zaprosić na stronę idźpodprąd.pl. Tylko u nas skandal. Biegła w procesie pastora Chojeckiego twierdzi, że religia nie ma nic wspólnego z nauką. To zdaje się, można powiedzieć, takie preludium dzisiejszej dogrywki o godzinie 18.
Tak, będziemy o tym jeszcze więcej rozmawiać, bo to rzeczywiście jest jakieś nowum, że takie bzdury opowiadane są w sądzie polskim i one służą skazywaniu polskich patriotów. To jest, tego to naprawdę Polska nie słyszała. No może za komuny by coś takiego się usłyszało, ale że to ja dzisiaj, no mówię dzisiaj troszeczkę w przenośni, usłyszę w polskim sądzie polskiego uniwersytetu przedstawicielka i polskiej prokuratury, no to naprawdę, że tak powiem, w najczarniejszych snach się tego nie spodziewałem. A to się dzieje.
I tak jak mówiliśmy, po programie pokażemy angielską wersję filmu Kim jest pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy jeszcze raz twórcom Szymon Żuk, Małgorzata Gazda, a także Hanna Jezgarska, Cezary Kłosowicz. O 18.00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Zapraszamy serdecznie. 19.00 serwis informacyjny, a 20.30 Biblia w czasie zarazy Ewangelia Mateusza.
Ale ja jeszcze chciałem wcześniej zaprosić Michała Fałka, naszego też przyjaciela, członka redakcji, który zajmuje się sprawami finansowymi, bo mieliśmy bardzo, bardzo emocjonujący finisz w kwietniu. Przypominam, nasza telewizja się z waszych wpłat utrzymuje. Co miesiąc, już trzeci rok, 1000 osób wspiera naszą telewizję. Na mecie zameldowało się ponad 1000 osób w kwietniu i Michał Fałek przedstawi wam rozliczenie, czyli szczegółowy raport tych wpłat. Dzisiaj Michał mówił, że na maj mamy około 300 wspierających już, no ale to zwykle końcówka u nas jest bardziej, że tak powiem, emocjonująca.
Czyli w takiej kolejności Michał Fałek, później film po angielsku o pastorze Chojeckim, a następnie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, 2 testy dla bufonów, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
To nie chodzi o tego szkolenia bramkarzy.
Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Witam was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Spieszę z podsumowaniem gitar, czy z podsumowaniem finansowym miesiąca kwiecień. Mam nadzieję, że pamiętacie, jeszcze w ostatni dzień kwietnia, 30 kwietnia, zwróciłem się do was z apelem o o finisz, bo naprawdę sytuacja była taka podbramkowa. Liczyliśmy się z tym, że nie będzie 1000 gitar, a tu bardzo miła niespodzianka. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, widzimy też w tym Boże błogosławieństwo. Daliśmy wspólnie radę, znowu 1000 gitar zagrało i w miesiącu kwietniu, także już ponad 2 lata, miesiąc w miesiąc, ponad 1000 osób wspiera funkcjonowanie i działalność telewizji Idź Pod Prąd. Jak wyglądają liczby? Otóż wyglądają następująco. Gitar było 1025. Jeśli chodzi o kwoty, to wsparcie telewizji Idź Pod Prąd zamknęło się kwotą 84 030 zł, a wsparcie funkcjonowania Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego zamknęło się kwotą 15 600 zł. Tak więc wygląda właśnie raport za miesiąc kwiecień. Wielkie dzięki, wasza postawa jest dla nas wielką zachętą, szczególnie no w tym czasie trudnego boju, gdzie niektórzy nie dają rady i dają sobie spokój, ale jak widać jest jeszcze bardzo, bardzo liczna ekipa tych, którzy chcą z nami grać dalej, a my gnamy dalej. Trzymajcie się, dzięki.
Recently, the Polish media widely commented on the criminal trial of a Protestant pastor Paweł Chojecki. The government's prosecutor's office has accused him of insulting the religious sensibilities of Catholics and insulting the president. Some journalists, as well as haters, have said many critical and even offensive words about him. But are they true? Who is Pastor Paweł Chojecki? Pastor Paweł Chojecki, raised as an atheist. As an adult, he decided to become a Christian. Today, he is the pastor and founder of the New Covenant Church in Lublin. He is also the founder and editor-in-chief of Against the Tide TV, its magazine and publishing house. We have to provide the tools, the form, the platform for the gospel suitable for our times. He graduated from the special university class in the Stanisław Staszic High School in Lublin, where he also met the love of his life, and now his wife, Marzena. She was the answer to his first prayer to God. In 1981, he participated in the preparation of the anti-communist teachers' strike in Lublin, shortly before the introduction of martial law. He also took part in the Independent Students Association strike at the Krakow University of Technology. During their studies, he and Marzena developed their love for mountains. As students, they became Tatra guides. Even then, they dreamt of changing Poland and doing something extraordinary. After many disappointments in the student life and the first era of the Solidarity movement, they finally hit the right track. They discovered that before achieving great things in the public sphere, they must first change themselves. It was then, in 1986, at Wisła Hall in Krakow, at the age of 23, that Paweł Chojecki made the most groundbreaking decision in his life. He realized that Jesus is not only a historical figure, but is also alive and close to everyone. That was when I understood that I am sinful, evil. Before that I had thought of myself as a good person, one because of his drunkenness, another one because he cheats on his wife, yet another one because of his egoism. Everyone deserves the punishment of hell. But God loves us. That's why Jesus, who is innocent, went and died for my sins once and for all. And the resurrection is the proof of the sacrifice being accepted. So I cried out, Jesus, I want to be yours forever. Save me. Immediately after turning to Jesus, Paweł Chojecki became involved in the activities of Franciszek Blachnicki's campus ministry and in American mission organization called Campus Crusade for Christ.
Pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
He then became an active lay Catholic animator. In 1988, along with his friends, he founded a Christian association called Reconciliation in Lublin. They began publishing the monthly magazine of the same title and printing Christian books in limited editions. However, he soon discovered that the Roman Catholic Church isn't based on the Bible, but on human dogmas that contradict scripture. He realized that it is not the Bible, but the magisterium of the Church that is the highest authority in this organization, and that according to Catholicism, what Jesus did on the cross of Calvary is not enough for salvation, but that sacraments and so-called good deeds are also needed. In 1989, he decided to leave the Catholic Church. He founded the Christian community Reconciliation and ran the publishing house of the same name, which was printing Christian literature professionally. At that time, Paweł Chojecki also translated books from English into Polish. In 1996, he established the New Covenant Church in Lublin, which was then entered into the register of churches and other religious associations. In 2003, Paweł Chojecki began publishing the Christian Social and Political Monthly Against the Tide and became its editor-in-chief. Paweł Chojecki embarked on a pioneering path in Poland by combining pastoral and political activities. It was on the day before vacation. Can you imagine? A child has been taken away from a family in a bad financial situation, all that with the full sanction of the law. He joined the Free Market and Conservative Party, the Real Politics Union, which at the time was the most libertarian community in Poland. He became a member of the group's main council and its spokesman. The politicians have prepared for themselves health service, the hotels, the limousines. They have even prepared for themselves judicature. Along with Artur Górski, a Law and Justice MP, he organized a meeting of Real Politics Union leader with Law and Justice leader Jarosław Kaczyński. After a few years, however, he left the party after its leaders adopted a pro-Russian rhetoric. In 2008, Pastor Chojecki established Against the Tide TV. You gave me hope. I'm feeling so grateful to you, and I feel the hope that it's not over yet. Because there are people like you who are not scared nor ashamed to show they are patriots. There are people like you who are still there and are not afraid to go against the tide, against the media propaganda and social pressure. I place my hope in the people like you. Hello, this is Against the Tide TV Live. My guests are Marian Kowalski and Paweł Chojecki. 8 years later, on February the 1st, 2016, Paweł Chojecki started a daily program on Against the Tide TV. The show is devoted to commenting on current topics. Initially, in terms of live viewership, the program was one of the most popular on YouTube, gaining from several thousand to several hundred thousand views. Holding the New Testament in front of the cameras became Pastor's hallmark. Since then, Against the Tide TV has already sent many thousands of copies of the New Testament in the whole country. Against the Tide has become a grassroots patriotic organization. It's not only a newspaper, a television, or an internet portal. It's a community of people scattered all over the world, whose hearts beat for freedom and Poland. Those people are committed to devoting their energy, time and funds for these values, because Against the Tide is a medium that functions not thanks to taxes or state subsidies, but thanks to the support of its amazing viewers. We have this studio thanks to you. We can broaden our offer thanks to you. Our dream of producing quality Christian movies comes true thanks to you. Although Paweł Chojecki graduated from the Krakow University of Technology, not a theological seminary, several thousand people listen to his sermons every week. He is involved in planting churches, overseeing the formation of over 20 communities in Poland and among the Polish community abroad. His goal is to return to the good traditions of Poland from the times of the Golden Age and the Protestant Reformation, when the Bible was the focus of the Polish elite, and freedom and tolerance were at the highest level in our history. He wants to achieve this by reaching Poles with the gospel of Jesus about free salvation. Pastor Chojecki initiated the Megachurch Project, an initiative aimed at the evangelization of Poland, which is based on four pillars: strong local churches, modern media, a Christian university, and Christians in politics. The motto of his ministry is, "Zeal for your house will consume me." John 2:17.
Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale pokazuje różnicę pomiędzy poznaniem, czyli jakąś wiedzą, a Bożą mądrością. Niekiedy wydaje się nam, że jeśli ktoś jest mądry, ma dużą wiedzę biblijną, historyczną i tak dalej, tam peroruje, to na pewno jest to Boży mądry człowiek i warto za nim iść czy go słuchać. No niekoniecznie. Zobaczcie, co mówi apostoł Paweł w kontekście właśnie różnych sporów, takich tam zdrowotnych, z bałwochwalstwem i różne inne. 8 rozdział mówi tak: poznanie nadyma, ale miłość buduje. Czyli sama jakaś wiedza, jeśli nie jest połączona ze służeniem tą wiedzą braciom, jeśli nie jest połączona z zachęcaniem, budowaniem innych, prowadzi cię do pychy, nadyma cię i robi z ciebie no, człowieka wręcz, można powiedzieć, szkodliwego albo przynajmniej no, takiego niezdolnego do życia we wspólnocie. Ale zaraz, obok jest jeszcze drugi test. Zobaczcie, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należy poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Zobaczcie, mamy drugi test właściwego poznania. Pierwszy to miłość do braci. Drugi test to, czy Bóg błogosławi, czy Bóg rzeczywiście przyznaje się do tego mędrca. Czy to jest tylko nadmuchany balon jakąś pustą wiedzą, czy to jest rzeczywiście Boży człowiek. Mamy dwa kryteria. Czy buduje braci? I czy Bóg przyznaje się i błogosławi jego służbie.
Maja 1573 roku szlachta polska wybrała na króla Henryka Waleziusza. Po raz pierwszy w historii państwa polskiego odbyły się wybory króla. Mógł w nich wziąć udział każdy polski szlachcic, który przybył na pole elekcyjne, czyli uprawnionych do głosowania było kilkaset tysięcy. Ocenia się, że w tej pierwszej wolnej elekcji głosy oddało od 40 do 50 tysięcy wyborców. W późniejszych elekcjach szlachta już tak licznie nie uczestniczyła. Głosowanie odbywało się we wsi Kamion pod Warszawą. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się osiedle Kamionek na Pradze Południe. Ponieważ na Mazowszu dominował katolicyzm, kandydat protestancki nie mógł wygrać. Zgłoszono wielu kandydatów, ale poważnych było tylko dwóch: Ernest Habsburg i Henryk de Valois. Habsburgowie od lat utrzymywali w Polsce dobrze opłacanych agentów, którzy starali się zdobyć poparcie dla Ernesta, jednak wyborcy na ogół byli nastawieni antyniemiecko. Kampanię wyborczą Henryka prowadził biskup Jean Moulic. Był to zręczny polityk, który każdemu mówił to, co jego rozmówca chciał usłyszeć. Rozmawiając z protestantami, jadł mięso w piątek. Przy katolikach nazywał kalwinistów i luteran psami. Magnatom nie wypłacał żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie, pożyczał pieniądze od nich. Obiecywał nadania, jeżeli jego kandydat zostanie wybrany. Płacił tylko biednym szlachcicom z Mazowsza 2 grosze za dzień obecności na polu elekcyjnym i urządził dla nich kuchnię polową. Ta strategia wyborcza okazała się skuteczna. Ta pierwsza elekcja pogłębiła skłonność polskiej szlachty do brania pieniędzy od obcych dworów. Niechęć zwolenników przegranych kandydatów do zwolenników tego, który zwyciężył, wywołała też trwałe podziały. Podczas następnych elekcji było podobnie.